O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj w naszym teatralnym magazynie przygotowania do rozpoczynającego się sezonu. Regularnie będziemy opowiadać Państwu o wydarzeniach przygotowanych przez teatry, przez reżyserów i zespoły aktorskie. Na początek dość, jak się wydaje, odległa przyszłość, ale jednak wydarzenie bardzo zacne i znaczące. W lutym przyszłego roku Krakowski Teatr Scena 100 obchodzić będzie 60-lecie swojego powstania. Od początku teatr ten działa pod egidą Krzysztofa Jasińskiego. W lutym czeka nas kolejna premiera. Krzysztof Jasiński reżyseruje własną wersję Fausta według Goethego. Do lutego przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale już kilka tygodni temu w czasie wakacji na Mazurach odbyła się sesja naukowa poświęcona fenomenowi trwania Teatru Stu. O tym teatrze, o jego repertuarze, o zmianach rozmawiali i badacze teatru, i krytycy, i kulturoznawcy, i ludzie z teatrem jako rodzina, związani również od wielu lat. Rozmawiałam między innymi z Ewą Łabuńską-Cygan, żoną kompozytora Jacka Cygana, związaną ze środowiskiem teatru studenckiego od lat 60., z profesor Joanną Ostrowską, kulturoznawczynią z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz z Michałem Mizerą, z profesorem Michałem Mizerą, teatrologiem związanym z Warszawską Akademią Sztuk Teatralnych oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Zastanawiamy się, na czym polega fenomen Teatru Stu.
No, rzeczywiście ten fenomen trwania Teatru Stu jest czymś unikatowym w polskim teatrze i w ogóle w tak efemerycznej sztuce, jaką jest teatr, czymś naprawdę godnym zauważenia i zreflektowania. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to taka, że ten fenomen trwania jest oparty na zmianach. Co najmniej kilku takich radykalnych, odmieniających formułę istnienia i działania teatru i zespołu, odmieniających relacje z widownią, odmieniających program tego teatru. Myślę, że widzowie pierwszych przedstawień Teatru Stu, gdyby dzisiaj zostali zaproszeni do Teatru Stu ze swoją ówczesną świadomością, jakby w tym samym momencie, no byliby bardzo zaskoczeni punktem, do którego Teatru Stu doszedł. Więc to trwanie, które oparte jest na umiejętności zmiany, to jest taki pierwszy punkt, który wzbudza moje zainteresowanie i podziw. Drugi jest taki, że mamy do czynienia z autorską instytucją. Ja nie mam wątpliwości, że właśnie fakt, że jest ojciec założyciel, lider, który czuje odpowiedzialność za swoje dziecko i wiąże swój los, swoje życie, swoje wybory zawodowe, artystyczne, życiowe, mówiąc najogólniej, ze swoim zespołem, ze swoim pomysłem, ze swoim teatrem, jest właśnie gwarantem tego trwania. Znam wiele przykładów efemerycznych instytucji, którym próbowano zapewnić trwanie właśnie poprzez instytucjonalizację, ale to się nie udało ze względu na jednoczesną wymianę dyrektora, kogoś odpowiedzialnego, kogoś, kto będzie podejmował decyzje, i się okazuje, że ten ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, z konkursu, do pracy, do nowej pracy, on już nie będzie walczył o przetrwanie tego w czasach zagrożenia, w czasach marniejszych, w czasach kryzysu, w czasach właśnie wymagających zmiany. To, co jest wadą, myślę, z punktu widzenia procesu instytucjonalizacji, czyli właśnie no, autorskość takiego projektu, no, jest zarazem gwarantem tego trwania. No, nie da się ukryć, że Teatr Stu, choć jest obecnie silnie związany z miastem Kraków, no to jest zarazem autorskim teatrem Krzysztofa Jasińskiego. I to jest, wydaje mi się, kluczowe. I jak patrzę na pozostałe teatry, którym się udało przetrwać.
Na co patrzysz na przykład?
No na przykład, tu oczywiście trudno o taką skalę porównawczą, ponieważ nie ma takich teatrów, które powstały ex nihilo, z niczego. z ruchu studenckiego, z teatru alternatywnego i przetrwały 60 lat. Nie ma takiej skali porównawczej, ale są przecież zespoły, które powstały według tego modelu. To jest chociażby Teatr Witkacego w Zakopanem, to jest Teatr Wierszalin w Supraślu, to są Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego. No, wszystkie te zespoły, one się zinstytucjonalizowały, a przecież wszystkie powstawały w alternatywnym ruchu, wszystkie miały swoje 5 minut, w tym międzynarodowe, każdy z wymienionych zespołów, no właśnie zgodnie z drogą Teatru Stu, utwierdzał swój sens istnienia w tej popularności, rozpoznawalności także międzynarodowej. I w sytuacji, w której ona mijała, w której opadało to zainteresowanie, w której następował jakiś rodzaj oswojenia z tym językiem teatralnym, z tym sposobem komunikowania z widownią, co już się zaczynało niektórym nudzić, niektórym wydawać jako powtarzalne, wtórne, epigoniczne wobec samego siebie, no to jednak właśnie ta osoba, lidera, założyciela, który mówi, trwamy, działamy dalej, robimy swoje, nie będziemy się ścigać, mamy swoją ideę, swoją misję, mamy swój nasłuch na rzeczywistość i mamy swoją publiczność. Bo wydaje mi się, że to trwanie dla samorealizacji też by się nie udało. Że tu jeszcze jest ten czynnik wypracowania, no właśnie, nie tylko kontaktu z publicznością, ale naprawdę własnej wiernej publiczności. W przypadku Teatru Stu ten fenomen jest naprawdę unikatowy, bo to jest nie tylko własna publiczność, no ale naprawdę rodzinność. To znaczy wielopokoleniowość twórców związanych z tym teatrem, którzy nawet jeśli już nie grają w tym teatrze, to jednak pojawiają się na wigiliach, na urodzinach, to jednak utrzymują relacje towarzyskie poza teatrem. No, są kluczowe, są bardzo ważne. I tu się pojawia takie słowo, dla mnie też ważne i kluczowe, w tych rozważaniach o fenomenie trwania, mianowicie atmosfera. Znaczy, jak jest już gospodarz i są stali goście, stali bywalcy, właśnie wręcz o charakterze rodziny, przyjaciół i rodziny, no to siłą rzeczy pojawia się to spoiwo, które sprawia, że jednej i drugiej stronie chce się regularnie do danego miejsca, do danego teatru wracać. Myślę, że tym czymś jest atmosfera, a to już jest trudno uchwytywalne. To już trudno złapać. Z tych 60 lat Teatru Stu zdałem sobie sprawę z tego dzisiaj. 34 lata to jest również moja historia. No to jest większa połowa. Tak? To jest więcej niż połowa. I zastanawiam się, dlaczego mając tyle różnych fascynacji po drodze, mniejszych, większych, bardziej znaczących, ja jednak ciągle mam poczucie wracania do Teatru Stu jak do miejsca właśnie oswojonego, jak do siebie, jak do, no nie chcę powiedzieć do domu, bo to mogłoby trochę tu zaburzyć to porównanie, ale rzeczywiście takiego miejsca oswojonego. No, myślę, że to jest właśnie atmosfera.
Zatrzymałabym się jeszcze przez moment na zmianie. Od zmiany rozpocząłeś, czyli wydało ci się to najistotniejsze i rzeczywiście jest to fascynujące.
Żeby przetrwać, trzeba się zmieniać.
No właśnie, ale że ta zmiana nie spowodowała jakiejś wywrotki po drodze. Ale pytanie brzmi, dzisiaj dużo mówiliśmy i słuchaliśmy o tych korzeniach kontrkulturowych Teatru Stu i Teatru Krzysztofa Jasińskiego. Zastanawiam się, czy w tym, z tą świadomością właśnie zmiany, że ona jest nieuchronna, żeby to się udało, to trwanie, żeby miało siłę. Czy te korzenie można również dzisiaj odnaleźć w tym, co się dzieje w Teatrze Stu? Czy to ciągle jest ten teatr? mówiąc zmian, od razu powiedziałeś, że publiczność spektakli z lat 60., 70. mogłaby dzisiaj tego teatru nie rozpoznać. A może ty widzisz inaczej to?
I myślę, że odwrotnie, tak? Znaczy, że współczesna widownia sceny przy Krasińskiego, gdyby naprawdę zobaczyła na żywo Spadanie, Exodus, Sennik Polski, czy Szaloną Lokomotywę, żeby jeszcze w zupełnie inny moment tego teatru się przenieść, to by się niekoniecznie zgadzało, tak? Dla tej publiczności.
A jednak, ja bym próbowała właśnie, znaczy raczej prosiła cię o pomoc.
Ja na pewno rozpoznaję strategie kontrkulturowe w obecnej działalności Teatru Stu i powiem coś paradoksalnego. Odnajduję je właśnie w bardzo świadomej realizacji Teatru Mieszczańskiego, jaka się teraz odnajduje, dlatego że świadoma realizacja Teatru Mieszczańskiego jest dzisiaj kontrkulturowa. Dlatego, że to przez świadomą misję Teatru Mieszczańskiego rozumiem misję kształtowania tej części widzów, tej części widowni, która za nietanie bilety spotyka się z programem opartym zasadniczo na klasyce polskiej i światowej, realizowanej w dużym porozumieniu, w dużej zgodzie z autorem tych tekstów. To jest dzisiaj strategia, no, z całą pewnością nie mainstreamowa, nie modna, uważana za oldschoolową, a z drugiej strony widownia Teatru Polskiego jest pełna młodych ludzi i wcale nie z wycieczek szkolnych, tylko właśnie w takim nowym, dobrze rozumianym trybie, jakby to powiedzieć, sankcjonowania pozycji społecznej. Stać mnie na bilet do Teatru Stu, stać mnie na zaproszenie chłopaka, dziewczyny, znajomych, przyjaciół, osoby towarzyszącej. To jest bardzo często publiczność, która przestrzega jeszcze dress code'u na codziennych przedstawieniach. No i ja rzeczywiście rozpoznaję to jako elementy pewnego Teatru Mieszczańskiego, ale właśnie w tym widzę coś takiego, co ma związek też z korzeniami tego teatru, czyli jednak w ustawicznym dialogu z przeszłością. U początków ten dialog był oparty na buncie, na silnej negacji, na odstawieniu tego repertuaru klasycznego na bok jako zdewaluowanego, właśnie jako takiego, któremu należy dać odpowiedź współczesnością, tekstami współczesnymi, poezją współczesną. Ale obie te strategie, ta dawna, pierwotna, założycielska buntu czy negacji, czy ta współczesna, czyli dialogu z klasyką, powrotu do klasyki, to są dwie drogi jednak kontaktu z klasyką, kontaktu z przeszłością, kontaktu z tradycją. W sytuacji, w której spora część polskiego teatru w ogóle rezygnuje z kontaktu z przeszłością jako punktem odniesienia, to ten rodzaj strategii, no, jest właśnie podtrzymywaniem dialogu z tradycją. Wydaje mi się to bardzo ważne.
Mocna przewrotka tutaj.
Ja bym powiedział, że zarówno dialog i próba szukania zrozumienia sensów zapisanych przez autorów w tekstach klasycznych, jak i negacja tych sensów, obie są strategiami ożywczymi dla dialogu z przeszłością. Natomiast czymś umartwiającym jest strategia abnegacji, strategia ignorancji, strategia mniej lub bardziej nieświadomego, no, odrzucenia tego kontaktu. Natomiast jak się wie, przeciwko czemu się buntuje, jak się wie, po co się nie sięga i dlaczego się nie sięga, to jest dlatego czegoś ożywcze. To jest bardzo wyrazisty i mocny gest. Prawda? Mówiliśmy o tych sojuszniczych, młodych, nowych, zwłaszcza poetach, ale w ogóle ludzi literatury, do których sojuszniczo sięgali twórcy kontrkultury w latach 60. Ale to są wszystko bez wyjątku pisarze, którzy owszem, szukali nowego języka, którzy zaczynali od całkowitej niewiary we wszystkie humanistyczne wartości, które po II wojnie światowej zostały przecież całkowicie jakoś zanegowane przez wojenną traumę. Ale przecież wszyscy ci autorzy znali, czytali swoich wielkich poprzedników. Ich bunt wobec tamtego języka, tamtego systemu wartości przełożył się na ten bunt teatralny, ale zawierał w sobie element dialogu. Nie zgadzam się z tobą, nie myślę tak o świecie, nie myślę tak o człowieku, ale znam twój pogląd. Znam twój ogląd rzeczywistości. To jest zupełnie inna sytuacja niż współcześnie, kiedy, mówię to też jako wykładowca Wydziału Reżyserii, kiedy i w ogóle studiów wyższych, kiedy spora część młodych ludzi tradycji literackiej, kulturowej, teatralnej po prostu nie zna. Trudno powiedzieć, żeby się miała wobec czego buntować w związku z tym. Naturalna dla tego wieku młodzieńczego strategia buntu, jako strategia szukania też własnej drogi, własnej tożsamości, jest silnie zubożona o tę nieznajomość wielkich poprzedników.
Zaczęliśmy od tego, że mamy tutaj różne pokolenia odbiorców tego teatru. Ty wyliczyłeś sobie jakieś 30 lat. Mogę cię zapytać o przedstawienie, które było z jakiegoś powodu dla ciebie szczególnie ważne, które w jakiś sposób może wpłynęło na twój gust teatralny albo potrzebę teatru?
No, to było pierwsze przedstawienie, bo pierwsze. I ono rzeczywiście jakoś tak mnie zafascynowało, że właściwie potem dość konsekwentnie, a mówimy o 11-letnim człowieku na widowni, no podjął jednak decyzję, żeby swoje życie zawodowe tak czy inaczej związać z teatrem. Mowa o panu Twardowskim. Przedstawieniu, które pokazało mi, co to znaczy zakochać się w aktorce i jakie są tego konsekwencje. Więc przeszedłem przez wszystkie stadia tej miłości do aktora, do aktorki w tym przypadku. No i to jest rzeczywiście ważne jakoś dla mnie przedstawienie. Nie ustaję w wysiłkach, żeby przekonać dyrekcję Teatru Stu, że każdy sezon bez nowej inscenizacji tego, no ich własnego musicalu oznacza konkretne straty dla budżetu Teatru Stu. Na razie mi się nie udaje, ale różne rzeczy mi się udały, więc może i tam się uda.
Co ci się na przykład uda?
To już bym nie chciał, żeby nie poszło do radnia, ale mogę ci powiedzieć, że ten pomysł na Fausta jest jakąś moją inspiracją, okay, żeby 60-lecie uczcić spotkaniem z Faustem w tym pochodzie klasyki. Ważnym przedstawieniem były Biesy, które też rzeczywiście regularnie oglądam. Udało mi się je zaprosić na swój ówczesny festiwal Gorzkie Żale w Warszawie. No i to był duży też sukces i festiwalu, i Teatru Stu, który no wtedy miał taką markę jeszcze pamiętanych benefisów, takiego teatru od benefisów, i nagle przywozi no gigantyczną inscenizację, mądrą, przejmującą, znakomicie zagraną, bardzo trudnego materiału, jakim jest Dostojewski, niegrany wtedy w ogóle przecież w naszym teatrze. No i było dużo takich przedstawień, myślę, z różnych powodów.
Hamlet, za którym chodzisz, jak powiedziałeś chwilę?
No, Hamlet też był dla mnie zaskoczeniem. Tak się złożyło, że byłem na premierze w 2000 roku tej pierwszej wersji Hamleta.
Mi się też wydaje, że byłam na premierze.
Mnie się w ogóle wydaje, że byliśmy zawsze razem na tych premierach w Teatrze Krakowskim.
Wtedy właśnie.
Tak, to na pewno też jest takie przedstawienie, które mnie zaskoczyło wtedy, w 2000 roku, jako młodego jeszcze człowieka, no jednak pomysłami inscenizacyjnymi, bo w interpretacji tekstu nie byłem zaskoczony jakoś przesadnie, natomiast i sceną topienia Ofelii, i tą wielą szczurami, tak. Natomiast z czasem właśnie zacząłem doceniać tę tak zwaną wierność autorowi, która nie jest wiernością taką historyzującą, muzealną, tylko jest po prostu głęboko oddanym na scenie zaufaniem do autora tekstu. I to ciągle przy tych wszystkich różnych, w sporej części także ciekawych, inspirujących przemianach, jakie przeszedł polski teatr, to jednak jest taki chaos źródlanej wody, taka kolejna wizyta na takim przedstawieniu, które w atrakcyjny, inscenizacyjnie sposób oddaje pierwsze pole autorowi. To jest oczywiście echo starego teatru, teatru autorów, teatru dramatycznego, tak? Teatru przed postdramatem. No ale właśnie dlatego nazywam to haustem źródlanej wody, które pozwala trochę w innym świetle też patrzeć na absolutnie konieczne, potrzebne, niezbędne przemiany, jakim ulega teatr współczesny, również ten inscenizujący klasykę. Myślę, że to wytwarza bardzo ważny punkt odniesienia do tej oceny, do weryfikacji tych kolejnych inscenizacji.
Bardzo Ci dziękuję. Michał Mizera, Uniwersytet Warszawski.
Ja dziękuję.
Pani profesor, jak Pani widzi miejsce, może najprościej miejsce na tej kontrkulturowej mapie i w perspektywie tego jubileuszu oczywiście?
Oczywiście najprościej jest odpowiedzieć na to pytanie wtedy, ponieważ wtedy można powiedzieć, że teatr zmieścił się w mainstreamie.
I Joanna Ostrowska.
W tym mainstreamie kontrkulturowym. I oczywiście na tle innych polskich zespołów może się wydawać, że on był taki inny niż te inne zespoły właśnie z tego powodu, że to byli zawodowi aktorzy. Ale musimy również pamiętać, że ten ruch kontrkulturowy również na świecie był także ruchem odnowy teatru. Te zespoły, które wtedy powstały, to byli zbuntowani aktorzy, którzy chcieli innego teatru oraz innego świata. I tu, szczególnie z tymi właśnie trzema pierwszymi, z tym tryptykiem Spadanie, Sennik i Eksodus, teatr stu się mieści znakomicie. A jeśli chodzi o tą współczesność, to ja bardzo lubię taką definicję kultury, którą stworzył założyciel naszego Instytutu Kulturoznawstwa w Poznaniu, profesor Jerzy Kmita, że kultura to nie są, tak jak padło w tej wczoraj zacytowanej definicji, że to nie jest ogół dzieł, ale są to pewne wartości oraz wskazówki, jak owe wartości realizować. W związku z czym kultura tak naprawdę byłaby czymś przede wszystkim niematerialnym, a po drugim byłaby właśnie tym, co odwołuje się do jakichś wartości. I tutaj myślę, że Teatr Stu nadal mieści się w tej kontrkulturowej aurze, właśnie dlatego, że ciągle pielęgnuje te same kontrkulturowe wartości. To znaczy te spektakle, które można zobaczyć u nich, kabaret, Dziwki w majonezie, to jest ciągle to samo, to znaczy to jest człowiek wobec świata. I w jaki sposób ten człowiek w takim, a nie innym świecie może realizować wartości, które są dla niego istotne. I dlatego wydaje mi się, że to nadal jest, jakby używając mądrego słowa, ten sam paradygmat.
Tak, no to nie jest takie oczywiste. Jest dobrze uzasadnione, ale no, jeśli tak z boku czy z doskoku próbujemy to analizować, to oczywiste nie jest.
To ja tutaj mogę dołożyć jedno wrażenie właśnie ze sceny z kabaretu, bo to jest spektakl, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. I gdzie tutaj właśnie widać w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego ten pazur wzięty właśnie z tego teatru zaangażowanego. Jest scena ta, która w filmie u Fossa jest taką piękną, idylliczną sceną w karczmie, gdzie...
Przejmująca, z największych scen historii kina.
Tak, to prawda. I Jasiński zrobił cudowny ekwiwalent tej sceny, równie przejmujący. Wykorzystał taką quasi-zabawową atmosferę, wpuścił widzów w sytuację takiej właśnie niby po prostu ludowej zabawy i znienacka jakby dał im sytuację, w której powinni się opowiedzieć. To znaczy, czy śpiewamy tą straszną piosenkę, bo już wiemy, do czego to doprowadzi, czy się wycofamy.
Tak,
tomorrow belongs to me. Czy się wycofamy? I to jest, mogę powiedzieć, taki typowy manewr z teatru tamtych czasów. To znaczy, stwarzamy widzowi sytuację, która w laboratoryjnych warunkach teatru, laboratoryjnych, czyli wyciętych z naszego normalnego życia,
takiej naszej wzajemnej umowy,
tak,
prawda?
Pozwala mu sprawdzić swoją relację. Czy jeżeli tutaj, w bezpiecznej przestrzeni teatru, nie potrafię się przeciwstawić takim wspólnym uniesieniom, czy będę potrafić to zrobić w życiu?
No. Teraz tak, jest taki stereotyp, kontrkultura to bunt, to poetyckie sypanie piaskiem po oczach. Jak ten bunt realizuje się dziś? No bo czytamy, większość z nas nie widziała jednak tych pierwszych spektakli Teatru Stu. Dzisiejszy widz ma repertuar, no jaki ma. Gdzie tu to sypanie piaskiem po oczach? Czy jest kontynuacja tej drogi? Czy może ten bunt się jakoś, no właśnie, czy można się buntować mniej lub bardziej?
To znaczy, wydaje mi się, że każdym warunkiem konstruktywnego buntu jest kolejna faza, która przychodzi po niszczeniu. To znaczy, zaczynamy budować inaczej i na własnych zasadach. I myślę, że tutaj to można odnaleźć w tych spektaklach, które w tej chwili oglądamy. To jest w Hamlecie.
To odczytanie nie jest jakieś rewolucyjne.
Nie, ale czasem tak, ale ja nie wiem, co byłoby, a co nie byłoby rewolucyjnym odczytaniem Hamleta, ponieważ Hamlet jest już w tej chwili jakby tą całą masą interpretacji, jakie obrosły go przez wieki. Więc tu się nie podejmuje odpowiedzieć, czy to, co zrobił z tym spektaklem, z tym tekstem
Krzysztof Jasiński. Ale gdyby tak było, to myślę, że pani profesor natychmiast by to znalazła, a tymczasem... No, powiedzmy, forma jest bardzo ciekawa.
Forma jest bardzo ciekawa, ale to odczytanie, no właśnie, nie, ja absolutnie wycofuję się tutaj z tej, bo to za duży obszar otwiera. Każde odczytanie, po którym można zwrócić uwagę na coś, na co się wcześniej nie zwracało, może być dla konkretnej osoby odkrywcze, nie znaczy, że będzie odkrywcze dla kogoś innego, ponieważ przychodzimy do teatru z naszymi doświadczeniami, nie tylko teatralnymi, ale również życiowymi. I ja właśnie myślę, że tym, co jest taką kontynuacją, to jest to skupienie się na egzystencji człowieka, że to jest centralny motyw teatru. Kiedy Artaud 100 lat temu buntował się przeciwko teatrowi swojej epoki, mówił, że woła o teatr, w którym tematem nie będzie to, z kim się dziś wieczorem mamy pieprzyć, to jest dokładny cytat z Artaud, czy to z kim, komu wypowiemy wojnę, czy z kolei będziemy wystarczająco tchórzliwi, żeby uciekać przed kimś, tylko właśnie to, co dotyczy samego losu człowieka. I myślę, że to cały czas możemy odnaleźć w spektaklach Teatru Stu.
Na koniec pytam moich rozmówców o spektakl Teatru Stu, który dla pani był jakoś szczególnie ważny, może przełomowy, może formacyjny, a może po prostu był jakąś estetyczną radością, którą się niesie do dziś w tym katalogu doświadczeń.
Ja bym została przy tym kabarecie, ponieważ jest to jedno z moich ostatnich doświadczeń z Teatrem Stu i rzeczywiście właśnie w tych takich, w pisaniu o Teatrze Stu pojawia się często ten termin mieszczański, że jest to w tej chwili taki termin teatr mieszczański.
No jest to tak.
Ale to nie jest... Znaczy, być może, o ile forma przypomina taki klasyczny teatr z meblami, czy teatr dla strasznych mieszczan, to jednak ciągle pojawia się ten pazur, który może wytrąci nas z takich utartych schematów myślenia. Jest to zresztą nadal nierozwiązywalny i myślę bardzo trudny do rozwiązania problem każdego teatru, który chce się angażować i który chce angażować widzów. Ponieważ jeżeli mówimy do swoich i mówimy do przekonanych, to w zasadzie moglibyśmy milczeć, bo wszyscy myślimy w ten sam sposób. Ale może warto tą formą przyciągnąć takich, którzy dadzą się skusić, wejść w tę pułapkę formy, ale gdzieś ta treść jakoś tam ich dotknie.
Czy to znaczy, że możemy próbować nazywać teatr stu ciągle teatrem zaangażowanym?
Ja wolę raczej, bo to czy teatr jest zaangażowany, czy nie, bo mogłabym podać wiele przykładów polskich teatrów zawodowych, które są być teatrami zaangażowanymi, ale nie są teatrami angażującymi.
Więc dla mnie nie deklarują, prawda?
Tak, więc dla mnie byłby to raczej, o wiele ciekawszą kategorią jest ten teatr angażujący. I tak, myślę, że możemy nadal w ten sposób na niego patrzeć.
Kolejne rozmowy i doświadczanie Teatru Stu. Kiedy to było? Jaki to był spektakl? Jak to się zaczęło?
Tak. To był rok 1967. Ja byłam w liceum jeszcze, w Lublinie. I to była Lubelska Wiosna Teatralna, festiwal, który był przez Teatr Gong 2 przez wiele lat robiony jako festiwal coroczny. I tam Teatr Stu przyjechał właśnie ze spektaklem Pożądanie schwytane za ogon. To jest sztuka Pabla Picasso w reżyserii Krzysia Jasińskiego i z głównej roli był Jerzy Sztur, nikomu jeszcze właśnie nieznany oczywiście. No i to też był dla mnie pewien szok.
Ewa Łabuńska-Cygan.
Bo jestem dzieckiem teatru, mój ojciec był śpiewakiem, ale też aktorem dramatycznym czasem. Byłam od dziecka wychowywana w różnych teatrach, w Łodzi, w Warszawie, w Lublinie. No ale teatr znałam od strony jednak takiego typowego, scenicznego teatru repertuarowego. Natomiast to było coś zupełnie innego, a gra aktorska była też inna. Więc to było wielkie przeżycie. Ale to jeszcze nic, ponieważ potem się zetknęłam w roku 70 ze spadaniem właśnie na łódzkich spotkaniach teatralnych. Ja już wtedy byłam w Teatrze Gong 2 jako tak zwana aktorka, ale taka czołgałam się na przykład po scenie w spektaklu Wietnam Krzyżowany, który był bardzo alternatywnym przedstawieniem. I na łódzkich spotkaniach teatralnych było prezentowane spadanie, no i to było naprawdę to było objawienie, ponieważ ten rodzaj inscenizacji był zupełnie mi nieznany, że można w ten sposób grać i tak traktować tekst przede wszystkim. No oczywiście kontekst polityczny był jasny, że wtedy były zamieszki, prawda, w Gdańsku, a za rok był Sen Niepolski, więc jeszcze wyżej, ponieważ to było jeszcze bardziej inscenizacyjnie takie rozbudowane w stosunku do spadania. I bardziej polityczne jeszcze, chociaż bardziej zawolowane, bo były to teksty poetyckie, ale ta inscenizacja z tym stołem, który się rozpada w stroboskopowym, znaczy on się nie rozpada, tylko światło stroboskopowe je, ten stół na kawałki rozkłada. Więc i to było bardzo takie, zresztą parę osób dzisiaj o tym mówiło, to było bardzo emocjonalne przedstawienie, po którym aktorzy i publiczność się bratała. To znaczy nie mogliśmy wyjść z widowni, tylko musieliśmy się uściskać z tymi, którzy tam występowali. Oni przychodzili do nas. Ja widziałam ten spektakl 12 razy w życiu, więc to było niesamowite. No i potem studiowałam, przeniosłam się do Warszawy na polonistykę u Zbyszka Osińskiego. Oczywiście robiłam dyplom z teatrologii. Widziałam właśnie te wszystkie przedstawienia do lat 88-9. Potem miałam trochę przerwy, bo rzadko przyjeżdżaliśmy do Krakowa, do Teatru Stu akurat. On wtedy był zresztą taki bardziej repertuarowy. No a teraz w 2000 latach to rzeczywiście jesteśmy bardzo mocno związani, bo mój mąż tam w sumie ma 3 sztuki w repertuarze, w związku z czym jesteśmy często. Ale też i oglądamy premiery, bo jest taki zwyczaj, że 20 lutego co roku jest jubileusz Teatru Stu. I co roku jest wtedy jakaś premiera nowa. Krzysiek zawsze się stara, żeby tego dnia była nowa premiera. I w przyszłym roku, jak będzie 60-lecie, będzie spektakl wokół Fausta. Bardzo wszyscy to przeżywamy, jesteśmy bardzo ciekawi. Ale też widziałam 8 razy Hamleta. Uważam, że to jest genialne przedstawienie, którym Krzysztof naprawdę osiągnął szczyty inscenizacji z interpretacją tekstu. No i z aktorstwem. I na dodatek teraz było w tym roku chyba 250 już. To jest grane kilka lat i kilka Hamletów, kilku Klaudiuszów, kilku Poloniuszów, no niezliczona ilość Ofelii, ta, która gra Ofelię, dzisiaj gra Gertrudę. I to jest niesamowite, bo jak jest taki jubileuszowy spektakl, to wtedy Krzysiek zaprasza właściwie wszystkich aktorów i oni grają razem na scenie. To jest niesamowite. Więc to jest człowiek, który ma no, niewyobrażalną ilość pomysłów bez przerwy na to, jak robić teatr, co robić wokół teatru, co robić z widzami. Robi z tego wielką, wspaniałą rodzinę i tak trwamy tyle lat jakoś razem.
Tak, dzisiaj podczas takiej rozmowy panelowej o znaczeniach, o wartościach Teatru Stu, powiedziała Pani coś takiego, że właściwie te doświadczenia pierwszych spektakli Teatru Stu sprawiły, że wpłynęło to na Pani drogę życiową. Myślała Pani, że zostanie aktorką, że pójdzie w ślady czy ojca, czy no, będzie kontynuować pewien taki tradycyjny rodzaj teatru. No a tu się okazało, że...
Tak, jako dziecko teatru, kochające teatr bardzo. Mój ojciec był dla mnie wielką taką inspiracją w ogóle na co dzień w życiu. Bardzo się kochaliśmy. I to było oczywiste, że ja muszę być w teatrze, bo gdzie mam być? To było moje środowisko naturalne od dziecka. I interesowałam się bardzo teatrem, tylko że mój tata był bardzo mądry i wysłał mnie, kiedy już złożyłam papiery do Warszawy, wysłał mnie na... Mówi, wiesz co, to ja ci załatwię takie spotkanie tutaj z aktorką teatru dramatycznego, niech ona cię przesłucha. To zawsze będzie, no ale dobra. No i ja tam recytowałam monolog Diany z Fantazego z drugiego aktu i ona nagle mi przerywa i mówi, nie, to tak nie możesz tego mówić, to musisz inaczej powiedzieć. Ja mówię, ale ja tak przygotowałam, ja to tak rozumiem. No nie, ale w teatrze jest tak, że musisz wysłuchać, co ci powie reżyser. I w tym momencie ja zrozumiałam, że ja się na aktorkę nie nadaję, ponieważ nie dam nad sobą zapanować emocjonalnie. To znaczy, jeżeli moje emocje są wyrażone w taki sposób, to ja nie mogę zrobić tego inaczej. I ja w sekundę rozumiałam, że nie mogę być aktorką. I potem, kiedy przeniosłam się do Warszawy, to no, chciałam być gdzieś związana z jakąś sceną i chciałam iść do Stodoły. Tam był bardzo dobry kabaret z Magdą Umer przecież w roli głównej. Wtedy ja mówię, tak, to będę, bo trochę śpiewałam też do tej Stodoły. Ale pojechałam jeszcze ze spektaklem Gongu 2 na Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu. I tam Genek Mielcerek, którego znałam, oni przyjeżdżali na nasze lubelskie wiosny, no to po prostu powiedział, a co ty jutro robisz? Ja mówię, jutro lecę do Warszawy. A co robisz w Warszawie? No mówię, studiuję, przeniosłam się w tej chwili. No i co? Ja mówię, no i pójdę chyba do Stodoły tam coś z nimi współpracować. On mówi, gdzie? Pojutrze stawiasz się na Ordynackiej i będziesz z nami robić kulturę studencką i teatr studencki. I tak się znalazłam, ale bardzo dobrze, ponieważ właśnie w tych latach, czy od roku 70, ten teatr studencki stał się najważniejszą wypowiedzią polityczną w Polsce, jedyną wypowiedzią, która no, pozwoliła rzeczywiście mówić to, co się myśli, mimo że oczywiście to było cenzurowane, ale teatr ten dramatyczny, w którym ja byłam, któremu byłam wierna jako młoda dziewczyna, bo się zapadł się wtedy w latach 70. To były nieciekawe przedstawienia, tam było mało. Trochę Różewicza, Mrożek czasami, czy Szewcy Witkacego, ale to też te teatry studenckie potrafiły, na przykład Kalambur zrobił Szewc i był ośmiewającym przedstawieniem. Natomiast te normalne takie teatry to tak zapadały się w tych latach 70. A nasze teatry kwitły, jeździły po świecie, dostawały brawa, a ja ponieważ no, też dostałam takie zadanie, żeby organizować starty, bo od 72 roku był ten festiwal Start. Bardzo dobry pomysł, żeby młode teatry się pokazywały, były oceniane przez starszych kolegów z teatrów studenckich. No i to do roku 79 to wszystko robiłam, a potem, ponieważ wreszcie trzeba było pójść do pracy, to zostałam zastępcą Wojtka Krukowskiego w Akademii Ruchu, bo się przyjaźniliśmy od lat. No i byłam za bardzo zadowolona, no, stan wojenny, Akademię zamknięto. No i już potem jeszcze przez chwilę pracowałam w Teatrze Studio u Waldka Dąbrowskiego i u Jerzego Grzegorzewskiego w takim menedżmencie. No ale potem mój mąż jakby zaczął trochę więcej pisać, więcej działać. No i trzeba było jakby też to wyzwanie podjąć, bo to tak się wydaje, że autor tekstów, ale to jest całe życie wokół tego, prawda? I to życie się toczyło w naszym domu, w tym czasie i stanu wojennego, i potem mieliśmy maleńkie mieszkanie, pełne gości bez przerwy, pełne rozmów. I to bardzo też mnie wciągnęło, bo to nie była tylko piosenka, ale to było coś takiego bardziej literacko-scenicznego. Potem Jacek zaczął pisać wiersze, potem większe formy, potem teatralne, musicale i tak dalej. No i stałam się taką prawą i lewą ręką mojego męża i to już mnie pochłonęło zupełnie. No ale potem przez to, że od kilku lat w Teatrze Stół są Jacka rzeczy, to jesteśmy tam bardzo na co dzień gośćmi, czujemy się jak w domu i wróciła moja emocja do tego teatru. Ale podsumowując, oczywiście z tych wszystkich teatrów naszych alternatywnych, które kiedyś były alternatywne, teatr na pewno miał najszerszą propozycję, bo Krzysztof jest niesamowity i potrafi być różnorodnym twórcą, prawda? Bo ósmy dzień miał zupełnie swoją drogę, Akademia Ruchu swoją drogę, Pleonazmus. To były takie bardzo, nie można było tych spektakli pomylić z innymi. A u Krzysztofa było od sasa do lasa, mówiąc brzydko, jest po prostu wszystko i tak jest do dzisiaj. No i za rok będziemy świętować jego 60. rocznicę otwarcia Teatru Stół i zarządzania tym teatrem, tworzenia go. I bardzo się cieszę, że jakoś możemy razem to obchodzić. Mam nadzieję, że razem to wszystko będziemy obchodzić i bardzo się cieszyć. I bardzo go podziwiać, bo jest to człowiek godny najwyższego podziwu artystycznego właśnie.
A dzisiaj rozmawialiśmy o Teatrze Stół i jego fenomenie. Przypominam, w przyszłym roku 60. rocznica powstania tej sceny, zainicjowanej i prowadzonej do dziś przez Krzysztofa Jasińskiego. Gościli w naszej audycji Ewa Łabuńska-Cygan, Michał Mizera i Joanna Ostrowska.